Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przed nami rozmowy niedokończone, druga część naszego spotkania. Pierwszą rozpoczęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: chorzy w Kościele i demokracji. Bardzo serdecznie witam w studiu Radia Maryja naszych gości, księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam i zapraszam na rozmowy.
Jest z nami także ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant UKSW w Warszawie. Witam serdecznie, księże Krzysztofie.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże naszym słuchaczom.
A zatem chorzy w Kościele i demokracji. Najpierw naszych gości poproszę o słowo wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Ponieważ ksiądz profesor wprowadzał w część telewizyjną, ustaliliśmy, że teraz ja w kilku zdaniach spróbuję streścić to, co było w części telewizyjnej. I może nie wszyscy byli uczestnikami tej części, ale też wiemy, że ze względu na złożoność tematu i też na trochę krótszą możliwość, nie było tej możliwości telefonicznej rozmowy. Teraz wierzę, że to nadrobimy, dlatego chcemy Was zainteresować, drodzy słuchacze, tymi tematami, które już były zaznaczone, podejmowane, akcentowane, ale bardzo by nam zależało na tym, żeby w tych tematach, które za chwilę krótko streszczę, żebyśmy mogli wymienić się doświadczeniami, rozmową, może jakimiś spostrzeżeniami, pytaniami, żebyśmy wspólnie ten wieczór mogli spędzić. Pierwsza rzecz, od której wyszliśmy, dzięki też sugestii ojca Piotra, to było orędzie Ojca Świętego na aktualny Światowy Dzień Osób Chorych. Co jest ważne, Ojciec Święty wychodzi tam od tekstu z Księgi Rodzaju, dokładnie od fragmentu: nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Są to słowa piękne, tym bardziej, że dotyczą osób chorych, które nigdy nie powinny być same. Ojciec Święty wychodzi od tezy, potwierdzonej zresztą Pismem Świętym i Słowem Bożym, że Bóg nigdy nas nie pozostawia samych, szczególnie w obliczu choroby. Bóg objawia się nie jako ten, który karze chorobami, i to bardzo mocno próbowaliśmy podkreślić, ale jako ten, który w tej chorobie jest razem z człowiekiem, uczestniczy w jakiś sposób w tej człowieka chorobie i jest dla niego wsparciem, bezpośrednim wsparciem. Chrystus objawił się jako ten, który leczy nasze choroby i leczy nasze słabości. Wiemy bowiem doskonale, że jedną z przyczyn bycia chorób na świecie jest właśnie ta zepsuta ludzka natura przez grzech pierworodny. I wiemy, że w tym niedoskonałym, jakby nie patrzeć, nieco zepsutym świecie zmierzamy się z różnymi cierpieniami, bólami, także chorobami. I właśnie na temat chorób jest dzisiejszy nasz program i dzisiejsze nasze rozmowy niedokończone. Wspomniałem już na temat pochodzenia chorób, ale warto też zauważyć, że osoby chore nie są tak naprawdę opomnikowane. My bardzo unikamy tego, by o osobach chorych mówić jako o nadzwyczajnym zjawisku w społeczeństwie czy w Kościele. To są to osoby, które żyją wśród nas i też próbowaliśmy to mocno wyakcentować, że nawet jeżeli ktoś dziś, może z naszych słuchaczy, młodszych czy starszych, czuje się dobrze, zrobił dobrą morfologię, ma dobry wymaz, wrócił od lekarza z pełną nadzieją. Nie chcemy z tej nadziei nikogo wyprowadzać, ale też bardzo nam zależało na tym, by wybrzmiało, że każdy z nas w jakiś sposób dotyka tematu choroby, albo bezpośrednio dzisiaj, albo pośrednio przez spotkanie z chorymi, ale także nikt z nas nie jest wolny od chorób. Oczywiście istnieje taka maksyma: nie ma ludzi chorych, są tylko nieprzebadani. My idziemy bardziej w głąb. Nie ma osób zupełnie zdrowych. Są ci, którzy, że tak powiem, mają mniejsze lub większe schorzenia, a wiemy, że wraz z upływem lat, ale też ze złożonością ludzkiej natury, pewne sprawy somatyczne i psychiczne mogą się w nas odzywać. Widzimy zatem, że temat, który podejmujemy, jest po pierwsze bardzo aktualny, ale jednocześnie bardzo indywidualny, bo każdy z nas do tego tematu może podejść w bardzo osobisty sposób. Liczymy na to, że nasi słuchacze, którzy zmierzają się z chorobą, także będą uczestnikami naszych rozmów, ale także bardzo by nam zależało, żeby do tych rozmów zaprosić także te osoby, które z tą chorobą swoich bliskich, przyjaciół, także się zmierzają. Wykazaliśmy również w naszych rozmowach, jak wielką siłą duchową jest, jak bardzo siły duchowe są potrzebne w zmierzaniu się z chorobą, jak bardzo wiara, szczególnie wiara osobowa w Boga, pomaga człowiekowi przezwyciężyć choroby, ale również wiara w chorobę, czyli zauważenie tej choroby i właściwa jej diagnoza, bowiem od tego zaczyna się wszelka forma wyjścia. Ksiądz profesor również wyakcentował, że w obliczu choroby człowieka mogą spotkać różnego rodzaju reakcje. Jedną z nich jest wyparcie, bunt, może być to również takie niedowierzanie. W każdym razie próbowaliśmy też wykazać w czasie naszej rozmowy i tak bardziej zainteresować tym, że nikt nie powinien w chorobie być sam. A szczególnie ważna w chorobie jest tak zwana profilaktyka, o co pytał ojciec Piotr w czasie telewizyjnej części, jak tę profilaktykę stosować, i byliśmy, myślę, zgodni co do tego, że jedną z profilaktyk jest oczywiście dbanie o siebie, dbanie o swój stan zdrowia, możliwość dbania o badanie, ale też, żeby nie popaść w jakiś hipochondryzm albo też w jakąś nadmierną troskę o zdrowie, bowiem żyjemy w perspektywie nie tylko śmierci, co też zostało wyakcentowane, ale w perspektywie życia wiecznego, więc to, z czym się mierzymy na ziemi, to zdrowie, o które zabiegamy, oczywiście jest wielką wartością i myślę, że każdemu życzymy zdrowia, co wybrzmiewa chociażby w naszych różnych życzeniach okolicznościowych, ale przede wszystkim mając perspektywę wieczności, wiemy, że zdrowie i choroba są pewnymi momentami naturalnymi dla życia, są okresem czasowym, są czasem wpisane w nasze życie i nie powinno nikogo dziwić ani, że jest zdrowym, ani, że jest chorym, ale również powinniśmy wiedzieć, że każdy z tych czasów, czyli czas choroby, czas zdrowia, może nas czegoś uczyć, może nam pokazywać pewne rzeczy, których bez tego zdrowia i bez tej choroby moglibyśmy nie zauważyć. I tak właśnie przebiegały nasze rozmowy, tak w bardzo dużym skrócie. Bardzo proszę księdza profesora, by rozwinął nieco te główne wątki, które podjęliśmy, po to byśmy także byli już tak głębiej naukowo wprowadzeni w ten temat.
Dziękuję i najpierw taki pierwszy wniosek się nasuwa już z tej naszej poprzedniej rozmowy w programie telewizyjnym, że podejście demokracji Kościoła do choroby bardzo się różni. Mianowicie w demokracji można by to zamknąć tak fenomenologicznie, czyli choroba to przede wszystkim pewne zjawisko nieregularności w samopoczuciu człowieka. Naprzeciw wychodzi lecznictwo, medycyna i również szeroko rozumiana opieka zdrowotna z higieną i profilaktyką zdrowotną. Natomiast to też wynikało z naszej rozmowy. Kościół i jego podejście to przede wszystkim człowiek. Człowiek, jego życie, jego stan umysłu, ducha, ale też stan cielesny. Oprócz tego przy chorym widzimy obecność Boga. To próbujemy pokazać, że człowiek, tak jak i w życiu tym codziennym i wtedy, kiedy cieszy się dobrym zdrowiem, czuje się szczęśliwy, jest z nim Bóg i równie realnie, a może dla niektórych jeszcze bardziej realnie, ta obecność Boga zaznacza się w trakcie choroby. I jest też bardzo mocno podkreślona opieka nad człowiekiem chorym, które w teologii często nazywamy towarzyszeniem człowiekowi choremu, czyli byciem z nim. Dlatego gdybyśmy połączyli te dwie wizje, chorzy w Kościele i w demokracji, to mamy taki oto obraz. Mamy człowieka chorego, a przy nim mamy lekarza, czyli tego, który odpowiada za tę stronę medyczną, mamy osoby, które moglibyśmy określić takim jednym słowem przyjaciele, czyli to są ci, którzy towarzyszą człowiekowi choremu, ale nie w sposób ekstraordynaryjny, czyli taki nadzwyczajny, tylko po prostu są z nim, dlatego że są jego bliskimi, ale też są z nim w jakichś relacjach. I dopiero na trzecim miejscu umieściliśmy Boga, ale to właśnie dlatego, że choroba to nie jest sprawa zbawienia człowieka i to nie jest tylko wymiar duchowy, ale w chorobie powinniśmy najpierw zobaczyć życie człowieka, czyli ten dar, który otrzymaliśmy od Boga jako dar doskonały. Czyli u początków zdrowia jest życie jako dar Boży i przy chorobie, która się pojawia w życiu człowieka, pojawia się wtedy również wizja śmierci. Czyli można by powiedzieć, że życie człowieka to jest pewne kontinuum. Bóg powołuje człowieka do życia, ale nie tylko tego ziemskiego, ale również do życia wiecznego. Czyli nie jest ważny tylko początek, ale w tym kontinuum życiowym ważny jest też koniec, czyli dojście do celu, jakim jest osiągnięcie szczęścia wiecznego. Możemy więc powiedzieć, używając takiego skrótu, że życie to śmierć. Ale w środku, między życiem a śmiercią, tu byśmy umieścili właśnie chorobę jako pewien stan człowieka, który objawia się tak bardzo niewinnie złym samopoczuciem, które nam się często zdarza z powodu zmęczenia, z powodu pewnych drobnych takich niedyspozycji, aż do objawów bardzo poważnych, które byśmy już nazwali dolegliwościami, gdzie pojawia się już ból, cierpienie, gdzie może też pojawić się zagrożenie życia. To tak, powiedziałbym, bardziej obrazowo. Natomiast drugi obraz, który pokazaliśmy w tej audycji telewizyjnej, to jest taka definicja zdrowia, ale ona sugeruje nam, czym jest choroba. Mianowicie zdrowie to życie z milczącymi organami, czyli jak nie czuję, że mam wątrobę, płuca, serce, to oznacza, że jestem zdrowy. Natomiast w momencie, kiedy zaczynam odczuwać działanie tego konkretnego organizmu czy organu, to mówimy, że pojawiają się pierwsze symptomy choroby. Czyli gdybyśmy zapytali młodego człowieka, czy on kiedyś chorował, czy ma jakąś definicję choroby, to prawdopodobnie mówiłby o pewnych objawach tego złego samopoczucia. Natomiast kiedy już odzywają się organy, kiedy człowiek ma już swoje lata, kiedy następuje pewne zwyczajnie związane z przemijalnością, zużywanie się tej natury człowieka, pewne organy zaczynają dawać o sobie znać. Czy to znaczy, że człowiek jest chory? To byśmy powiedzieli, że każdy człowiek starszy jest chory. On nie jest chory, tylko właśnie zaczyna odczuwać obecność tych organów, którymi należałoby się zaopiekować, nad którymi należałoby jakąś troskę rozciągnąć i tutaj być pod stałą opieką lekarza. Więc pojęcie choroby się też zmienia. U człowieka młodego w pełni sił będzie to jakaś chwilowa niedyspozycja, do której ma nadzieję szybko, się pozbyć i wrócić do takiego stanu równowagi organizmu, a im człowiek starszy, pojawiają się dolegliwości, ale one mogą nie być związane z chorobami, tylko po prostu z tą świadomością i z tym odczuciem, często bardzo subiektywnym, tego, że człowiekowi coraz trudniej się oddycha, chodzi, trawi, odczuwa bóle serca, ma problemy z pamięcią. No to nie są objawy choroby, to jest po prostu dolegliwość, często bardzo uciążliwa, ale człowiek się potrafi z tym pogodzić. I w przeszłości ja kiedyś częściej o tym słyszałem, dzisiaj już rzadziej się słyszy o tym, że były takie osoby, które przez całe życie nie widziały lekarza, ani nie wiedziały, co to szpital. Po prostu doświadczały tylko tego zużywania się swojej natury i tej żywotności organów i po prostu w którymś momencie w sposób naturalny funkcje życiowe przestawały działać i następowała śmierć. Widzimy więc, że kiedy mówimy o człowieku chorym, to tutaj słusznie zauważył Krzysztof, że nie powinniśmy ludzi chorych wyłączać ze społeczeństwa. Nie powinniśmy widzieć ich jako jakiejś specjalnej grupy społecznej, bo dzisiaj cywilizacja i kultura, w których żyjemy, robi wszystko, żeby umożliwić ludziom z różnymi dolegliwościami i niepełnosprawnościami czy zaburzeniami psychicznymi funkcjonowanie jak każdemu innemu człowiekowi w społeczeństwie. No, to jest słuszny kierunek, dlatego że kiedyś na przykład osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, chociażby z braku udogodnień związanych z poruszaniem się wózkiem, były uwięzione w domach. Dzisiaj każdy nowy budynek, każda ulica, każde miejsce dostosowuje się do ludzi z niepełnosprawnościami, czy to słuchowymi, wzrokowymi, ruchowymi. Wszyscy w społeczeństwie mają się odnaleźć i to pokazuje, jak powinniśmy podchodzić do choroby. Oczywiście od strony czysto indywidualnej chory może mieć własne subiektywne odczucia i tutaj też mówił o tym Krzysztof. W takim opisie stanów, które przeżywa człowiek chory, który dowiaduje się o jakimś zagrożeniu swojego zdrowia, to najpierw pojawia się taka naturalna reakcja lęku. Człowiek zaczyna się bać. Staje przed czymś niewiadomym, nie wie, co go czeka. Druga faza to jest taka próba wyparcia. Może to jeszcze nie jest diagnoza właściwa, może się okaże, że to była pomyłka lekarza, może wszystko się wyjaśni. Później pojawia się taki stan rezygnacji, kiedy człowiek myśli, no tak, zachorowałem, no to już chyba tylko śmierć mnie czeka. Ale przychodzi też taka faza buntu, kiedy człowiek szuka winy. Najczęściej nie widzi jej u siebie, tylko na zewnątrz. I ten bunt może się skończyć też taką jakąś różną formą agresji czy autoagresji. Bo wiele osób, nie mogąc sobie poradzić z tymi stanami, które przeżywa, z tym totalnym bólem w wymiarze właśnie tego bólu fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego, pewnej izolacji, wejścia na nas ścieżkę też dla siebie często taką nową, kiedy musi się przewijać w miejscach, gdzie chorzy przechodzą diagnozę, więc przychodnie, różnego rodzaju gabinety, szpitale, personel medyczny. No to wszystko często sprawia, że człowiek się wyłącza. I to określiliśmy w audycji tej telewizyjnej jako taki brak wiary w chorobę. I tak jak lekarze mówią, że dla nich bardzo ważne jest, żeby chory uwierzył w wyzdrowienie, to żeby zacząć wierzyć w wyzdrowienie, to paradoksalnie, ale tak to właśnie należałoby powiedzieć, że najpierw trzeba uwierzyć w tę chorobę. Czyli podejść w sposób taki, że ja nigdy tego, co się wydarza, nie rozumiem. Do końca nie jestem w stanie tego przeniknąć, że to, co mnie spotkało, to jest jakiś stan, który przeżywa każdy człowiek w swoim życiu. W różny sposób człowieka dotyka choroba i związane z tym dolegliwości. I w momencie, kiedy człowiek wchodzi na tę drogę zaakceptowania choroby jako części swojego życia, wyzwala w sobie też takie siły samouzdrowienia. I kiedy byśmy z uwagą czytali opisy uzdrowień z Ewangelii, to Chrystus często mówi: twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara pokazana jest najlepiej u tej kobiety, kiedy Jezus szedł do domu przewodniczącego synagogi i do jego umierającej córki, i po drodze w tłumie kobieta się zbliżyła z krwawieniami i tak sobie pomyślała, bo wcześniej to jest ten opis Łukasza, on jest tutaj lekarz i w jego Ewangelii, jak wyliczyli bibliści, około 400 takich czysto fachowych z tamtego czasu medycznych określeń, terminów zostało zaczerpniętych od Galena, na przykład Hipokratesa. I ona sobie pomyślała tak, bo wydała większość pieniędzy na lekarzy, nic jej nie pomogli. I ona mówi: bylebym dotknęła się płaszcza tego mistrza, ja będę zdrowa. I tu widzimy właśnie tę siłę wiary, której ona już wie, już nikt jej nie może pomóc. Ona wie, że jest chora, już to nie jest dla niej jakaś sytuacja, z którą chciałaby się mierzyć i zaakceptowała ten stan. Tak, jestem chora, ale Jezus może mnie uzdrowić. I myślę, że to jest jakiś model tego właśnie traktowania choroby jako części życia. Tutaj też słusznie zauważył Krzysztof, że choroba ma różne objawy. Najbardziej niebezpieczny to jest ten okres choroby utajonej. Można by to nazwać takim okresem wylęgania. Może to być miesiąc, może to być rok, ale są choroby, które ten okres utajnienia może być nawet lata. I człowiek sobie nie zdaje sprawy, że on już jest chory. Tylko jeszcze nie potrafi tego dostrzec. Jeszcze te organy na tyle są silne i mają tyle żywotności, że sobie z tym patogennym stanem radzą, ale to już jest trudny moment i tutaj można powiedzieć, że otoczenie może dużą rolę spełnić. Bo jeśli żyjemy wśród siebie i zaobserwujemy coś, co nas zaniepokoi w wyglądzie, w zachowaniu drugiej osoby, to warto się tym zainteresować. Później jest okres zwiastunów. Tu pojawiają się pewne już pierwsze symptomy, ale mechanizmy obronne często to jeszcze ukrywają, czy je potrafią zniwelować, ale kolejny okres to już jest choroba jawna, czyli pojawiają się objawy podmiotowe, czyli te odczuwane już przez pacjenta, ale też przedmiotowe, widoczne często gołym okiem i tu nie trzeba być jakimś specjalistą. Mogą być ogólne, ale mogą być też miejscowe. No i później okres wyzdrowienia czy zejścia choroby. No i tutaj tak, no też są, może to być powrót do pełnego zdrowia, przynajmniej w tej chorobie. Może to być jakaś choroba z ostrej postaci w przewlekłą. Może to być wyzdrowienie, ale z pozostałościami, skutkami upośledzenia pewnych czynności organicznych. No niestety niektóre choroby prowadzą do śmierci, więc trzeba się też z tym liczyć. Świat człowieka chorego jest światem, no często, który on sobie sam próbuje stworzyć, zaczyna sobie sam radzić. Tu bardzo ważny element jest ten psychiczno-duchowy. Kiedy człowiek sobie myśli tak, że ja się nie przyznam do choroby przed innymi, bo oni mnie ocenią jako kogoś gorszego od siebie. To jest bardzo trudny moment, kiedy człowiek się izoluje, bo czuje, że choroba go dyskwalifikuje w życiu społecznym. I tak bardzo ważne jest wtedy, żeby tego człowieka zaopiekować i powiedzieć mu, że on nie jest sam w tej sytuacji. I tu nie chodzi o to, żeby to mu mówili inni chorzy, tylko żeby wyraźnie odczuł akceptację ludzi pełni zdrowych tej sytuacji, w jakiej on się znalazł. Można więc powiedzieć, że chory w tym momencie trudnym dla siebie, kiedy chciałby się wyizolować, potrzebuje takich zdrowych, normalnych, zwyczajnych reakcji ludzi, którzy cieszą się na razie dobrym zdrowiem. I tutaj nieraz jest takie pytanie. Ja też miałem okazję być w sumie około pół roku kapelanem szpitala i nieraz pytali mnie ludzie odwiedzający chorych, jak się oni mają zachować. Czy choremu życzyć zdrowia? I tutaj no, z pomocą trochę przychodzi nam Biblia, Stary Testament, w którym jest takie słowo szalom, które oznacza oczywiście pokój, który najczęściej wiążemy z tym słowem, ale to również dobrobyt, to pomyślność, to pełnia, to zbawienie. Czyli to słowo szalom to jest takie pozdrowienie, które określa życzenie dla drugiego człowieka bez względu na to, czy on jest w dobrym zdrowiu, czy niestety w jakimś okresie dolegliwości i choroby. I w polskim słownictwie my sobie najczęściej życzymy zdrowia, ale może warto by się zastanowić nad takim też pięknym słowem, nad dobrostanem. Dobry stan to jest nie tylko zdrowie, to jest właśnie też jakaś pełnia, to jest też jakiś wewnętrzny pokój, to jest jakiś dobrobyt, jakaś pomyślność, powiedziałbym nawet szczęście. Więc ja myślę tak, że nie powinniśmy się obawiać choremu mówić o jego dobrostanie, mówić mu o tym, że powinien wierzyć w swoje wyzdrowienie i jako ludzie zdrowi nadal traktować go jako człowieka, który, no, jeśli tutaj sam sobie zechce też pomóc, to ma wielką szansę powrotu do pełnego zdrowia. Tak już patrzę powoli, ten czas nasz na refleksję się zbliża, żeby go zakończyć. I podsumuję to tylko takim stwierdzeniem, że taką najlepszą receptą na zachowanie zdrowia i tego dobrego stanu, czyli tego dobrostanu, jest umiejętność radzenia sobie ze smutkiem. Czyli można by powiedzieć tak, że szczęście to nie tylko dobre zdrowie, ale też słaba, krótka pamięć, zwłaszcza o tym, co mnie boli i o tym, co złego doświadczyłem, czy sam jestem tego autorem, czy od innych. Więc wydaje się, że to jest chyba najbardziej tak skrótowo określona profilaktyka.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, chorzy w Kościele i demokracji to temat rozmów niedokończonych. Nasi goście ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski i ksiądz Krzysztof Mętlewicz. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla naszych słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. Pierwszy z nich: 56 655 23 33 i drugi: 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór, kogo witamy?
Ja mam Mariusz z Wrocławia.
Bardzo proszę, panie Mariuszu.
Ja mam takie pytanie do prowadzących. Ja mam takie, chciałbym zapytać o systemie, o chorobie na przykład. I to jest choroba, jest. Chodzi mi o w kościele właśnie. Jestem katolikiem i chciałbym zapytać, a ten człowiek, ja za tego człowieka się modlę, za tego człowieka i za polityka. Pierwsze, czy człowiek jest na przykład, tylko proszę mi nie wyłączać, ja niezwykle nie powiem złego.
Panie Mariuszu, proszę kontynuować, a nie stawiać warunków naszej rozmowy.
Tak, to jest powiem. I to jest, dla mnie człowiek jest, dla mnie chyba nie wiem, ale dla mnie ten człowiek jest szkodnikiem i on niszczy osoby niesprawne. Na przykład, to jest pan Tusk, to jest dla mnie jest chory człowiek. I druga sprawa jest, idziemy do kościoła teraz. Jest dla mnie jest, tak samo jest, to jest przykre jest. Chciałbym, by ten powiedział o Franciszka papieża. Na przykład Franciszek papież, to jest chory człowiek jest i też zmienia konstytucję w kościele teraz. I teraz ja się widzę, co się dzieje w naszym kościele. Na przykład nie? I my, ludzie chorzy, jesteśmy wszyscy i musimy bronić kościoła katolickiego i nie możemy pozwolić, aby w naszym kościele wywołała jakaś system zmieniony.
Dlatego, i stawiamy kropkę, panie Mariuszu. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Przekazuję głos naszym gościom. Bardzo proszę, ksiądz Krzysztof.
Rzeczywiście, panie Mariuszu, byśmy musieli wykroczyć trochę zdecydowanie poza dzisiejszy temat naszej rozmowy, bo ani nie poruszamy tematu miłości do bliźniego, ani temat obrony Kościoła, ani doktrynalne tematy też dzisiaj akurat może nie wprost wybrzmiewają w naszych rozmowach niedokończonych, ale cieszę się, że wyakcentował pan te sprawy modlitwy za innych ludzi, nawet jeżeli nie do końca czujemy sympatię do konkretnych osób, abstrahuję od tego, kogo pan miał na myśli. Chodzi mi bardziej o to, że to, co też wybrzmiało właśnie w orędziu Ojca Świętego Franciszka bardzo wyraźnie i myślę, że warto to podkreślić, bo to jest jednak głos Piotra naszych czasów, że nikt w chorobie nigdy nie powinien zostać sam, a lekceważenie kogoś w tej chorobie albo życzenie komuś śmierci, czy dopatrywanie się, że w tej chorobie danej osoby może się wydarzyć coś jeszcze gorszego, no jest niestety dalekie od ideału ewangelicznego. Gdybyśmy mieli patrzeć na to, jak powinien zachowywać się katolik wobec osób chorych, to przede wszystkim wykazywać powinien im uwagę, to znaczy zastanowić się, co te osoby chore oczekują. Ja myślę, że to, co ksiądz profesor podkreślił, myślę, że też warto to podkreślić, żeby uczłowieczać osoby chore, uosabiać, to znaczy, żeby to były osoby, żebyśmy ludzi chorych nie traktowali jako nie wiem, zdehumanizowali je jako przedmioty, jako meble w domu, które mijamy. Bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że każda osoba chora, bez względu na to, czy z nią sympatyzujemy, czy nie, myślę, że potrzebuje naszej modlitwy, naszego wsparcia, ale przede wszystkim no, potrzebuje też takiego pewnego rodzaju współczucia, czułości, zauważenia. No bo rzeczywiście możemy, mówię, patrzeć na kogoś w perspektywie jego choroby, skupić się na tym, że bardzo dobrze, że choruje, bo na przykład nam jest niewygodny. Ale miłość do bliźniego, to co pokazuje nam Chrystus w Ewangelii, jest bardzo dalekie od takiej postawy, w której byśmy się mieli cieszyć czyjejś choroby, albo oczekiwać, że ta choroba przyniesie jakieś takie złe rozwiązanie dla tej, tym bardziej, gdy mówimy o takich osobach jak Ojciec Święty. Także widzieliśmy Jana Pawła II, który cierpi, Benedykta XVI, który też boryka się ze swoim podeszłym wiekiem, swoimi ograniczeniami. Widzimy, że Ojciec Święty również cierpi, więc każdy Ojciec Święty jest naszym Ojcem Świętym i za każdego warto modlić się, szczególnie gdy widzimy, że choruje.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam kochanych kapłanów i wszystkich słuchaczy. Ja może tylko tak króciutko. Ksiądz prymas Wyszyński zawsze mówił, że jeżeli nawet się dowiemy o kimś, niekoniecznie mamy z kim styczność, ale jeżeli się nawet dowiemy o kimś, że ktoś jest czy śmiertelnie chory, czy bardzo chory, a nawet jak jest zdrów, to jeżeli sobie składamy życzenia, to nie zdrówka, tylko takie życzenia, łaski zdrowia duchowego, po prostu po to, żeby ten chory nie, w jakiś sposób no, nie załamał się w tej chorobie, prawda? Łaski ulgi w cierpieniu i łaski wypełnienia się woli Bożej w tym człowieku. I wtedy nawet jak idziemy odwiedzić tego człowieka, czy też tylko o nim wiemy od kogoś, to składając sobie takie życzenia, obojętne z jakiej okazji, nawet i bez okazji, to po prostu jeżeli będziemy tak czynić, to ulżymy wtedy temu człowiekowi, no i po prostu sami również będziemy mieli udział w doznanych przez tego człowieka łaskach Bożych. To tyle, tak króciutko. Pozdrawiam serdecznie, Bóg zapowiedź za wszystkie audycje z udziałem księży. No i w ogóle za wszystkie audycje w Radiu Maria. Z Panem Bogiem,
Bóg
z Marią, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Elżbieto, pozdrawiam. Księże profesorze, bardzo proszę.
No Pani tutaj przywołała patrona naszej uczelni, prymasa kardynała Wyszyńskiego. Dla mnie przynajmniej to jest symbol człowieka, który całe swoje życie oddał nie tylko na służbę Kościołowi, ale też na służbę ojczyzny. I ja dosyć dużo czytam jego tych wystąpień, kazań, przemówień, dokumentów i ciągle staje wobec wielkości tego, co on zrobił dla i Kościoła, i ojczyzny. Bo to co my mamy, my moglibyśmy ten cykl nazwać w Kościele i w ojczyźnie. Tak bardzo, powiedzmy, też trochę spolszczyć. My mamy cykl w Kościele i w demokracji. Ale ja myślę, że właśnie wizja prymasa Wyszyńskiego i jego dzieła, które nam pozostawił i którego jesteśmy spadkobiercami, pokazuje nam, że patrząc na człowieka, musimy zawsze widzieć w nim to, co w nim jest najpiękniejsze. I ja bym tutaj użył takiego skrótu, że żeby człowieka wesprzeć, to rzeczywiście powinniśmy się za niego modlić, ale przede wszystkim tego człowieka kochać. Ja myślę, że gdybyśmy chcieli streścić dzieło prymasa i tak sprowadzić do konkretnego przypadku, co by prymas powiedział, gdybym go zapytał, jak mam się zachować wobec człowieka, który choruje, bo mam w rodzinie kogoś czy znajomego. To ja myślę, że prymas by najpierw powiedział, staraj się go kochać. Staraj się swoją miłość mu okazać, wyrazić ją. I jeśli kochamy człowieka, jeśli on dla nas staje się kimś ważnym, bo miłość to nie jest tylko uczucie, tylko to jest właśnie stanięcie przy drugim człowieku, to ja myślę, że w sposób naturalny będzie się w nas rodzić też potrzeba modlitwy za tego człowieka. Więc ja bym powiedział, że to wszystko, co pani tu powiedziała, że życzmy łaski zdrowia duchowego, ulgi w cierpieniu i czy tej łaski zgody na spełnienie się woli Bożej, to o tyle będzie miało sens, o ile w tym wyrazimy to jedno słowo, że my tego człowieka kochamy i kochamy go taką samą miłością jak człowieka zdrowego, że tu się nic nie zmieniło. I myślę, że to jest takie najkrócej określone życzenie, ale też ta bardzo ważna dla chorego kolejność. Najpierw miłość, później modlitwa.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Moje imię Halina, dzwonię z województwa świętokrzyskiego, bliżej Kielc. Ja mam, bardzo się cieszę i jestem wzruszona tym tematem dzisiaj, ponieważ dotyczy on mnie bardzo blisko, ponieważ mój mąż choruje już od 85 roku. Jest stwierdzone u niego stwardnienie rozsiane, a w 84 latem wzięliśmy ślub, więc dużo tej zdrowia nie było. I były różne etapy tej choroby. Było złe chodzenie, spadanie z roweru, wózki, elektryczny, zwykły, znaczy odwrotnie, zwykły, elektryczny, nawet dwa, a w tej chwili jest łóżko. I to łóżko już jest 8 rok. No i tak, nasze życie nie jest łatwe. Ja go, zgodnie z przysięgą małżeńską, nigdzie nie oddam i nie zostawię. Pomagają mi dzieci, zajmujemy się nim jak możemy. Przychodzi rehabilitantka, przychodzi pani doktor co 3 tygodnie. Była też pielęgniarka, na razie jej nie ma, ale nie o to mi chodzi. My się o niego po prostu, jak to powiedzieć, staramy. My chcemy dla niego jak najlepiej. Uważam, że w domu ma jak najlepiej. Co chce, to ogląda sobie, porozmawia sobie, czy poczyta, no poczyta raczej nie, posłucha i jest całkiem inaczej, niż by był w jakimś zakładzie. Ale to choroba, to nie jest łatwa, nie jest łatwa, to jest ciężka. I czasem myślę, że Pan Bóg wyznaczył mi taką drogę, a może to jest moja droga do zbawienia. Mam bardzo dobre dzieci, bardzo wierzące. Syn to jest po prostu dar od Pana Boga, jak on mnie podtrzymuje na duchu, jak on mi pomaga w tej opiece. On się zajmuje tym ojcem tak jakby ze strony higienicznej, ale w każdej innej też. Córka mi pomaga. No ja, że jestem w domu, no wiadomo, gotowanie to tamto, inne rzeczy, no nie będę tu mówić, ale jakoś to wszystko pokonujemy. A ile nam jeszcze Pan Bóg pozwoli zajmować się nim i żyć z nim, nie wiemy. No, widzę, że choroba postępuje. Ostatnio to bardzo zmizerniał, zrobił się taki szczuplutki. Martwię się tym, bo i mało jada. No, ale jest jeszcze w pełni świadomy, wszystko wie, porozmawia, zapyta się, odpowie. No i nie wiem, co mi jeszcze powiedzieć. Jeszcze wiem, co powiem. Wiara jest najważniejsza. Dużo się modlimy, zawsze chodzę na mszę świętą, staram się i za niego modlić, i za siebie, żeby mieć tą siłę, wiarę. Ja też przeżyłam zawał 3 lata temu i Pan Bóg mi pozwolił wrócić do zdrowia. Jestem już na emeryturze, mam 2 dzieci, 3 wnucząt. Dzieci jako tak sobie dają w życiu radę. Nawet można powiedzieć, dobrze. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. No cieszę się z tego programu. No powiedziałam to, co uważam do powiedzenia. Chcę się z tym podzielić, bo tu mam dobrych też sąsiadów, ale no tak chciałam się z kimś na antenie może, no nie może, tylko na pewno na antenie. No bo tutaj, no to wiadomo, wszyscy wiedzą, to dla nich być może jest to życie codzienne. Nie wiem.
Pani Halino,
mówię, że...
pięknie dziękujemy. Dziękujemy za to świadectwo. Bardzo proszę naszych gości, księże Krzysztofie.
Pani Halino, bardzo dziękuję za to świadectwo. Proszę zobaczyć, że tak jak mówi święty Paweł, gdy jeden członek ciała choruje, to wszystkie członki chorują. Więc pani Halino, to też się sprawdza i w pani rodzinie, ale też myślę, że w ogóle no, niech pani zobaczy, że też pani świadectwo jest nam potrzebne, gdy my rozmawiamy na ten temat, aby upraktycznić to, o czym mówimy, bo to, co z profesorem próbowaliśmy ująć, nie jest abstraktem, jakąś metafizyką wysoką w chmurach, tylko to jest konkret życia. To znaczy, że choroba to jest rzeczywistość, z którą się naprawdę mierzą takie osoby jak pani i mówię to z pełną świadomością, że podziwiam panią i chylę głowę przed pani, można to powiedzieć wprost, poświęceniem, ofiarnością, takim kapłaństwem można powiedzieć nawet, bo ta ofiara, którą pani składa jest kapłaństwem. I oczywiście ten heroizm, on jest pisany w małżeństwo, ale pani też dokonała pewnej ważnej rzeczy, bo pani ten heroizm podjęła jako własny wybór, jako własną decyzję. I cieszę się, że również ma pani wsparcie w swoich dzieciach, bo myślę, że ta choroba jest dla was na pewno jakimś wyzwaniem, jak i dla wielu rodzin, z którymi mam okazję się spotykać. Widzę też różne przypadki, gdy mam przyjemność odwiedzać chorych z Komunią Świętą, gdy są takie przypadki jak u pani w domu, że jest rodzina, jest żona, mąż, którzy są zjednoczeni w tej chorobie, dzieci, które pomagają, ale też niestety spotykam takie sytuacje, gdy z osobą chorującą w bardzo takim przewlekłym przypadku, czy w takiej bardzo zaawansowanej chorobie jest tylko jedna córka, która sama bardzo mocno jest też zaawansowana w swoich chorobach i były takie przypadki, że nawet własna córka była zmuszona do tego, by zadbać o tę pomoc, już taką socjalną, pomoc profesjonalną, poza domem, bo wiedziała, że sama z miłości do ojca nie jest w stanie mu dać takiej opieki, takiej troski, jaką może jej dać inny zakład. Więc cieszę się, że pani wybrała tę drogę opieki nad mężem, natomiast nie chciałbym, myślę, że pani by się ze mną zgodziła, pani Halino, żeby ktokolwiek z naszych słuchaczy doszedł do takiego wniosku, że jedyną właściwą formą opieki nad naszymi chorymi jest tylko i wyłącznie opieka w domu. Czasem trzeba w pokorą uznać, każdy, oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i nie można tak generalizować, ale są takie przypadki, kiedy z pokorą trzeba uznać, że ja sam nie jestem w stanie już więcej pomóc, a widzę, że osoba, która choruje obok mnie, no też z tej pomocy korzysta, ale ta pomoc jest niewystarczająca, więc trzeba wtedy sięgnąć z ręką do innych osób, właśnie do, tak jak ksiądz profesor mówi, do tych sprawdzonych przyjaciół, ale także do czasami profesjonalnej pomocy. Cieszę się również bardzo mocno, pani Halino, że wybrzmiało to w pani świadectwie, ta siła wiary. Bo rzeczywiście, jak mówić o cierpliwości, o cierpliwej miłości, jak mówić o siłach, jeżeli właśnie po ludzku ich brakuje? I wtedy odniesienie do Boga, modlitwa, nawet krótki akt strzelisty, prawda, gdy opiekujemy się chorym, no to jest rzecz, która może nas trzymać na sile, trzymać też przy takim przekonaniu, że w tym zmaganiu nie jestem sama. I chciałbym, żeby to też wybrzmiało, to co też w orędziu Ojca Świętego wybrzmiało, nikt ani z chorych, ani nikt z opieki nad chorymi nie powinien być sam. I cieszę się, że pani mogła do nas zadzwonić, poczuć się w rodzinie naszej, też jakby nie patrzeć i no, niech pani nasze słowa odbierze jako słowa wsparcia, słowa też takiego zauważenia. Wiem, że pani nie dzwoniła po to, by usłyszeć pod swoim adresem ciepłe słowa, że dzwoniła pani ze świadectwem, ale ja chylę czoła przed każdą osobą, naszymi słuchaczami, którzy opiekują się chorymi i się tym nie chwalą. Robimy to w ciszy. Codziennie oni sami poświęcają swoje życie, swoje zdrowie, czasem karierę, czasem wiele innych rzeczy, żeby nad tymi chorymi się opiekować. Jest to heroizm godny podziwu, ale niestety myślę, że nie możemy powiedzieć, że od każdego tego heroizmu powinniśmy wymagać, bo są osoby, które przez samą chorobę, przez własny stan życia, no nie mogą dać takich warunków zdrowotnych, jakie byłyby potrzebne temu choremu. Więc tu trzeba do tego tematu podejść dosyć rozsądnie, odpowiedzialnie i ja jestem ostatnią osobą, która miałaby palcem wskazać danej rodzinie, tu trzeba zachować tak i tak, a tu trzeba zrobić w ten sposób. Zawsze te decyzje leżą po stronie rodziny, Ale oby było więcej takich rodzin, jak w przypadku pani Haliny, gdzie rodzina jest zjednoczona, zgrana, jeden drugiego wspiera i nie ma nikogo samotnego ani w chorobie, ani w opiece nad chorymi.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dzwoni wolontariusz Marek, imieniny obchodzono ewangelisty. Jestem wolontariuszem na ulicy Sapieżyńskiej w domu opieki społecznej dla uboni fratrów. I z okazji dnia chorego chciałem podziękować wszystkim uboni fratrom, szczególnie bratu Pawłowi, w jego posłudze podejściu miłosiernego, jak ojciec Jan Boży, do chorych. Życzę mu wszelkich łask Bożych i pamiętam i modlę się w intencji jego zdrowia oraz modlę się w intencji kapituły generalnej Boni Fratrów. A chciałbym też pozdrowić chorego pana Juliana wraz z żoną ze Słubic. Niech święty Jan Boży wspiera go i trzyma w opiece wraz z żoną. Na ten szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy serdecznie, księże profesorze.
Panie Marku, dobrze, że ten głos wolontariusza tu wybrzmiał. To słowo wolontariusz nam się może różnie kojarzyć. Rzeczywiście mamy obraz wolontariusza, który przede wszystkim niesie pomoc w nagłych wypadkach, czyli kiedy są jakieś kataklizmy, są powodzie, pożary, ludzie wtedy w taki niezobowiązujący sposób wychodzą z inicjatywą, żeby pomagać. Ale prawdziwy wolontariat to jest ten, o którym Pan mówi. To jest wolontariat, który traktowany jest jako przedłużenie, czy wyraz może bardziej, kapłaństwa powszechnego, ale w tym wymiarze egzystencjalnym. Kapłaństwo ludzi świeckich ma też charakter służebny. Bo o kapłaństwie hierarchicznym, urzędowym, kapłaństwie święceń mówimy, że to jest kapłaństwo służebne. Papieża nazywamy sługą sług Bożych. Chrystus od każdego, kto chce być w pełni Jego uczniem, takiej postawy się domaga. Ale w tym kapłaństwie egzystencjalnym służba to jest ten wymiar może też niedoceniany często, bo wydaje się, że służba to wymaga od nas ofiary, poświęcenia, jakiegoś takiego odejścia od realizacji swoich potrzeb, a zwrócenie się ku innym. Otóż według nauczania Kościoła służyć to znaczy królować. Służyć to znaczy królować. To jest prawdziwy wyraz kapłaństwa służebnego, również w wymiarze kapłaństwa powszechnego, tego egzystencjalnego, bo często tak się to kapłaństwo też nazywa. Więc jeśli chcemy zachęcać, a powinniśmy, zwłaszcza ludzi młodych, są dla mnie bardzo ważne takie inicjatywy, jak są szkolne koła Caritas już, gdzie angażuje się już dzieci w różne formy pomocy ludziom potrzebującym wsparcia. I to nie na sposób właśnie jednostkowy, ale jako taki wolontariat, to myślę, że do nich też to słowo, że poświęcając się dla drugiego człowieka, służąc mu, to kształtuje w sobie kogoś wielkiego, że niejako sięga, służąc, po taką godność królewską. I to nie jest godność jako odznaczenie czy chwilowe wyróżnienie, tylko to jest coś, co jest niezbywalne. Dlatego, że kto w taki sposób uczy się królować, to będzie, i tutaj wchodzi znowu ten wymiar eschatologiczny, ci, którzy służą i w ten sposób królują na ziemi, będą kiedyś z Chrystusem też w królestwie na tym takim bliskiej relacji z Chrystusem, który jest Panem Świata, Królem Wszechświata.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Ja bardzo przepraszam, panie profesorze, ale...
Księże profesorze. Jeżeli...
Księże profesorze, przepraszam, ale no, nie mogłam słuchać, prawda, księdza wypowiedzi wcześniej, jeżeli coś, prawda, powiem, co było powiedziane. Chodzi mi o taką sprawę, o sprawę osób chorych o podłożu psychicznym, które wciąż są traktowane, prawda, jakoś no, do tyłu gorzej, a nawet no, jeżeli, prawda, lęki i tak dalej, a nie mszą się, bo są chrześcijanami, to są po prostu takimi, jak to mówią psychologowie, workami treningowymi, na przykład w rodzinie, ale i dla innych osób. I prawda, do tego jeszcze ponad 10 lat temu, no niestety skrzywdzono, nas było lęki pourazowe, zostały, były nazywane inaczej, a teraz są już nazywane także urojeniami, więc nawet wszelka jakaś obrona, prawda, to ma urojenia i koniec i wymyśla sobie wszystko. I jak taka osoba może, nawet tutaj jeszcze dodam, niektóre osoby zaliczają do obłąkania na przykład padaczkę, która już jest o podłożu neurologicznym. Ale właśnie jak można się w takiej sytuacji obronić? No te osoby także, jak się mówi o osobach niepełnosprawnych, to raczej się mówi o osobach, prawda, które nie mogą się same poruszać, same, że tak powiem, obsłużyć i najwyżej o głębokiej jakiejś neurologicznej chorobie Alzheimer, prawda, Parkinson. No więcej mówi się teraz o depresji, ale nie mówi się o takich, prawda, sprawach, jak może się taka osoba obronić, prawda, w życiu. No, w mojej sytuacji to wiara mnie trzyma, ale no, to jest tak naprawdę ciężkie, bo no, ciągła presja psychiczna jakaś, bo ciągłe jakieś właśnie to a będziesz dobrym workiem treningowym, bo się nie będziesz mścić. No i nie można się tak w sytuacji, a nawet powiem tutaj psychologowi, jeżeli się powie coś, że Pan Jezus w czymś pomógł, no to już masz urojenia, to już całkowicie jesteś do niczego. Więc nie ma jak z kim rozmawiać. Jak można, prawda, no w tej sytuacji i jeszcze w tej sytuacji, jaka jest obecnie, no, obronić właśnie, jak jeszcze się jest samotnym całkowicie. No, bardzo, bardzo dziękuję i przepraszam.
Nie ma za co przepraszać, pani Agnieszko. Pozdrawiamy, sił życzymy. Wszystkiego dobrego, księże profesorze, bardzo proszę.
Pani Agnieszko, no tu pani mnie trochę wywołała do odpowiedzi, bo tak myślałem, że Krzysztof podejmie ale ten temat, ale spróbuję parę słów powiedzieć. Najpierw takie ogólne stwierdzenie, bo my nie jesteśmy tu na w obszarze jakichś takich wyspecjalizowanych pojęć terminologii medycznej, bo staramy się w tych audycjach trafiać do wszystkich, więc też unikamy takiego słownictwa, takiej terminologii, która wymagałaby objaśnień i definiowania. Ale to my wszyscy wiemy i możemy powiedzieć tak, że choroby dzielimy na somatyczne i psychiczne. To najprostszy podział, który się nam sam narzuca. My wiemy, że człowiek jest zbudowany z ciała, ma nieśmiertelną duszę i naturę duchową. I często tę naturę duchową nazywamy duchem, więc można by powiedzieć, że tak byśmy opisywali też chorobę, że jeśli choruje ciało, to są to choroby somatyczne, jeśli choruje sfera psychiczna, to są choroby psychiczne. Natomiast sfera duchowa to jest już sfera moralności, etyki i ewentualnie bierzemy pod uwagę jakieś stany zniewolenia duchowego, czy już wprost opętania. I tutaj wiemy, że współpraca psychiatrów i osób, które zajmują się psychologią religii, czy psychologią pastoralną, czy jako psychiatrzy też szukają tego głębszego podłoża chorób psychicznych, to sięgają do sfery duchowej. Otóż my wiemy i dzisiaj, żeby nie wchodzić tu w szczegóły, psychika nie jest niezależna w człowieku. Ona jest ściśle związana z naszą somatyką. I dzisiaj wiemy, że psychika to nie jest jakiś samo istniejący w człowieku twór, tylko ciało i psychika są ze sobą ściśle zharmonizowane. I to, co psychicznie, może się objawiać somatycznie, a to, co odczuwamy somatycznie, czyli cieleśnie, często się przekłada na naszą psychikę. To, żebyśmy sobie uświadomili, że to nie jest tak łatwo zdefiniować problem, o którym pani mówi. Druga bardzo ważna sprawa. Obecnie odchodzi się od określenia choroby psychicznej. Mówi się o zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach zachowania człowieka, psychosomatycznych. I to jest uzasadnione, natomiast w literaturze medycznej pozostaje termin choroba psychiczna, ale one są bardziej związane z zaburzeniami, w których jako objawy właśnie występują to, co pani mówiła, halucynacje czy urojenia. I tutaj do końca nie wiem dlaczego w literaturze medycznej używa się właśnie pojęcia choroba psychiczna. Może to ma historyczne uzasadnienie, może tu by się dało to lepiej wytłumaczyć. Natomiast już tak odpowiadając wprost na pani pytanie. Ja myślę, że pani podkreśla, że jest sama i to jest sytuacja najtrudniejsza. Bo to, co mówiliśmy, że chory potrzebuje lekarza, ale drugą osobą, która przy nim powinna być, określiliśmy to słowem przyjaciel, czyli ktoś, kto asystuje, towarzyszy, jest. I to jest ta osoba, która dawałaby tej osobie to, co jest jej najbardziej potrzebne, akceptację w miłości. I tego tej osoby nie zastąpi żaden lekarz i nie zastąpi żadna pomoc czysto duchowa. Więc co można by takim osobom? Mimo tych bardzo bolesnych doświadczeń związanych z urojeniami, czy z halucynacjami, czy zaburzeniami, które pani nazwała o podłożu neurotycznym, to dobrze jest po prostu szukać ludzi zdrowych, którzy, tak jak my tutaj, próbujemy panią wysłuchać i nie tłumaczyć nic, tylko ja tłumaczę bardziej innym ludziom, którzy nas słuchają, nie pani, bo ja wiem, że pani doskonale sobie z tego, co ja mówię, zdaje sprawę. Ale takich ludzi zdrowych i to jest moim zdaniem pierwsze taka zachęta, żeby przezwyciężać tę izolację i Kościół tu stwarza takie możliwości, na przykład regularne praktyki religijne, no dają nam możliwość zakorzenienia się we wspólnocie, gdzie już jakaś szczególna ingerencja opatrzności może sprawić, że ktoś sam podejdzie do pani i powie, a widzę panią często w kościele, czy możemy się spotkać, porozmawiać, bo widzę, że pani tu uczestniczy w naszych modlitwach. No, pozwólmy działać Bogu. Ale najpierw zróbmy to, co od nas ludzi zależy, czyli chory niech czuje się tak jak człowiek zdrowy i niech szuka towarzystwa ludzi zdrowych, nie chorych. I myślę, że reszty możemy wtedy spodziewać się od Boga, który w takich sytuacjach często zaskakuje nas naprawdę no, niesamowitymi rozwiązaniami, których my jako ludzie nigdy byśmy nie wymyślili ani się ich nie spodziewali.
Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Agnieszka z Gdańska. Ja mieszkam w Gdańsku teraz, ale jako dziecko byłam najbiedniejsza w jednej wiosce. Jedna. Najbiedniejsze dziecko. Jestem 11 urodzona, a 12 urodzona, a 11 żyjąca. I jestem w tej chwili, mam 92 lata. Jestem bardzo osamotniona, bardzo. Miałam 12 nas było dzieci, 12, a zostałam jedyna i mam 92 lata. I mnie jest bardzo smutno, bardzo źle, bardzo niedobrze. I tylko dużo mi zostało, co się modlę. I jestem z Panem Jezusem. Dziękuję bardzo, Bóg za was.
Dziękujemy Pani Agnieszko. Księże Krzysztofie, bardzo proszę.
Pani Agnieszko, oczywiście na pierwszy rzut oka, no to bardzo współczujemy Pani sytuacji, w której się Pani znalazła, ale ostatecznie to, co na koniec rozmowy wybrzmiało, może mieć charakter pozytywny i pełen nadziei, że nawet jeżeli nie ma ludzi wokół nas, nawet jeżeli ci ludzcy przyjaciele zawiodą, czy po prostu odchodzi ktoś z naszych bliskich i czujemy, że w tych zmaganiach po ludzku jesteśmy sami, to wiemy, że jednak jest Bóg, który prowadzi, który nam pomaga. Ale też w tym kontekście myślę, że warto zwrócić naszym słuchaczom uwagę, bo myślę, że jest wiele osób wokół nas, które chorują, a które są same, a nie powinny być same. Ja posłużę się taką krótką historią, jak chodzę do takiej jednej pani Zofii, jeżeli pani Zofia mnie słucha, jedna z moich chorych, to serdecznie panią pozdrawiam. I pamiętam, że pani Zofia powiedziała mi w jednej rozmowie, niech się zostanie trochę dłużej. Ja taki zaciekawiony, co takiego się dzieje, czy spowiedź, czy jakaś konkretnie sprawa. Ona mówi, proszę księdza, bo ja tak naprawdę tylko z księdzem mogę dłużej porozmawiać. Oczywiście ma dzieci, ma wnuki i tak dalej. Co jest w tej historii ciekawe i myślę, że to naszym słuchaczom chcę przekazać, że myślę, że warto znaleźć czas dla naszych chorych. Warto z nimi pobyć. Warto ich traktować jako nadal członków rodziny. Nawet jeżeli nie upieką nam ciasta, nawet jeżeli nie zrobią obiadu jak kiedyś, nawet jeżeli nie są w stanie same wyjść z domu i zrobić sobie zakupów, nie traktujmy ich tylko jako obiekt, który trzeba obsłużyć, zrobić zakupy i się pożegnać z buziakiem. Tylko znajdźmy dla nich czas, spotkajmy się z nimi, żeby nikt z chorych nie czuł się sam. Nikt z chorych nie był bez, nie tylko opieki, ale bez odruchu serca, człowieczego potraktowania, że jednak spotykam się z tym człowiekiem. Mamy też u nas parafię Wszystkich Świętych w Warszawie, pozdrawiam wszystkich naszych parafian, jeżeli słuchają, mamy grupę wolontariatu. I jak zapytałem księdza Grzegorza w naszej parafii odpowiedzialnego za wolontariat, cóż takiego robicie, jak chodzicie do tych chorych, będąc przekonanym, że tam chodzi o jakąś taką opiekę właśnie higienistyczną, jakieś takie zabiegi, mówił wprost, że czasami to jest zrobienie herbaty, usiąść na pół godziny, porozmawiać. I to jest cała działalność u niektórych chorych, którą podejmuje wolontariusz, bo wszystko inne nas robi opieka. Ale tego jednego, co jest fundamentalne dla tej osoby chorej, tej jednej potrzeby nie są w stanie spełnić. Usiąść i porozmawiać. Bez komentarza, nawet bez większych słów. Myślę, że tego nam brakuje i bardzo się cieszę, że są takie platformy jak Radio Maryja, jak Telewizja Trwam, gdzie mogą zadzwonić osoby chore, samotne i mogą się podzielić nie tylko swoim świadectwem samotności, ale przez chwilę się poczuć, że jestem częścią wielkiej rodziny, że mój głos jest w eterze, prawda? Że nawet jeżeli tak fizycznie jestem w tym domu zamknięta, to jednak ktoś mnie słyszy, jednak ten telefon jakoś mnie przez chwilę łączy i może niech naszym chorym też z tej naszej rozmowy niedokończonej płynie taka nadzieja, że cum spiro spero, dopóki oddycham, jest nadzieja. I myślę, że zarówno dla pani Agnieszki tego życzymy, jak i dla naszych chorych, że znajdziemy w życiu takich przyjaciół, takie osoby, które w tym naszym no, pewnie niełatwym, pogmatwanym, trudnym życiu dadzą nam choć trochę takiego słonecznego promyku w postaci spotkania, herbaty, po prostu zwykłej ludzkiej rozmowy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam się podzielić relacją moją. Od 7 lat moja mama choruje na nowotwora złośliwego. Miała usuniętą prawą nerkę. Ma guza na wątrobie. Ma raka piersi. I zajmuje się od 7 lat moja siostra. Oczywiście jeszcze jesteśmy, oprócz mojej siostry, jesteśmy jeszcze 3 siostry i mam ja jednego brata, opiekujemy się, a dowiedziałam się od 3 dni, że po prostu moja mama nie wytrzymuje już nerwowo, bo po prostu jest skrzywdzona, jest nękana, krzyczą po niej, po prostu znęcają się nad nią i po prostu jest to bardzo przykre. Dowiedziałam się, bo moja mama zadzwoniła i zwierzyła mi się, że po prostu nie chce jej się żyć. Że po prostu znęcają się nad nią psychicznie i nie wiem, co mam zrobić. Po prostu staram się moją mamę utrzymać na duchu i podtrzymać ją. Myślałam, że to są jej wymysły, a okazało się, że to jest prawda, że po prostu krzyczą po niej, ona się stresuje. Jest normalna na umyśle, potrafi wszystko sobie zrobić, potrafi ugotować, potrafi nawet jeszcze wnukom przygotować jedzenie. Po prostu zwierzyła mi się i jest mi bardzo przykro i nie wiem, co mam
tak jest
zrobić.
Dziękujemy pani księże profesorze.
Nie było imienia, nie wiem, z kim rozmawiamy, ale to może nawet lepiej, bo rzeczywiście problem, który pani przedstawia, jest problemem wielu ludzi, którzy no, nie mają tego doświadczenia i myślę, że ta audycja jest dlatego też bardzo potrzebna, tego doświadczenia choroby jako czegoś, co jest częścią naszego życia. No, czy zawsze na łzy drugiej osoby jest i powinna być odpowiedzią nasza łza, bo powinniśmy tak zacząć odpowiedź. Czy to jest jedyny sposób? Chrystus nas uczył, żeby płakać z płaczącymi. I w sytuacjach, kiedy no nie widzimy już innego sposobu, to rzeczywiście ma to taki wyraz, że to współodczuwanie objawia się również w taki sam sposób, ale my powinniśmy się też nauczyć czegoś innego przez tę audycję, że jeśli ktoś płacze, to my nie musimy zaraz z nim płakać i wejść w ten sam stan smutku i załamania, tylko my powinniśmy radzić. Jak jest, przybiega do nas dziecko płaczące, to my nie siadamy z nim, nie płaczemy, tylko staramy się, w czym ci mogę pomóc, no, albo co się stało, zależy jak podejdziemy, chociaż bardziej takim twórczym podejściem jest, jak ci mogę pomóc, niż pytać o przyczynę, bo często tej przyczyny nie znamy i myślę, że stany pani mamy wcale nie muszą być związane z takim stanem całkowitej rezygnacji, tylko to może być takie wołanie osobiście do pani, ale też Być może, że to jest wołanie o to, żeby pani nie włączała się ze swoim płaczem i smutkiem w jej smutek, tylko powiedziała: mamo, w tym wszystkim jest Bóg, nie martw się, w czym ci mogę pomóc, jeśli masz coś, co mogę dla ciebie w tym momencie zrobić, to powiedz. I myślę, że to jest taka recepta dla wszystkich, bo chory człowiek, i to powinniśmy też umieć zobaczyć, że Albert Camus to mówił, że choroba jest pewnym klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoją ciszę, swoje natchnienia, ale też stany, których zdrowy nigdy nie zrozumie. I chory często wyraża pewne emocje, ale nie po to, żebyśmy my z nim weszli w takie współdźwięczenie, czyli w taki sam sposób to przeżywali jak on. Bo on żyje w swoim świecie, w którym ma różne rzeczy inaczej zdefiniowane, inaczej je przeżywa, inaczej widzi, inaczej słyszy. Często to jest człowiek, który też ma bardzo głębokie przeżycia duchowe i nieraz się denerwuje i wyraża smutek i łzy przez to, że tych przeżyć duchowych nie umie w żaden sposób przełożyć na zwyczajny język ludzi, którzy są wokół niego. To też może i tak się objawiać, więc spróbujmy zobaczyć, że dla człowieka chorego najbardziej oczekiwanym jest łagodny głos radości, jakiegoś zainteresowania, skupienia się na nim, i najbardziej oczekiwanym jest ten, kto go odwiedza z uśmiechniętą twarzą, a nie smutną, bo idzie do chorego i nie wypada się śmiać, bo no właśnie o to chodzi, że tutaj potrzebujemy pewnego takiego potraktowania tej sytuacji z pewnym wyzwaniem dla siebie, żebyśmy nie szli utartymi drogami i nie cytowali zaraz Ewangelii, że mamy płakać z płaczącymi, smucić się ze smucącymi. Tylko jeśli idziemy do chorego, traktujmy go jak zdrowego i zanieśmy mu radość i pytajmy, w czym ci mogę pomóc teraz, w tym momencie. A jeśli, pamiętaj, jeśli będziesz czegoś potrzebować, możesz zawsze mnie wezwać. A ja jestem w stałym kontakcie z tobą przez moją modlitwę. No, myślę, że trudno tu jakąś też dać bardziej szczegółową radę dla pani, ale tak ogólnie zwracając się do osób, które właśnie często dają się sprowadzić do takiej właśnie relacji, że dla chorego musimy się stać chorym. Nie. Chorego traktujmy jak zdrowego i starajmy się być dla niego tak, jakbyśmy szli do zdrowego i chcieli mu dać wszystko, co go ucieszy.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Halo, szczęść Boże. Mówi Lucyna z Płocka. Witam serdecznie i pozdrawiam radiosłuchaczy, ojca prowadzącego, księdza profesora i miłego doktoranta. Ja chciałam podzielić się z państwem doświadczeniem zmagania się z pewnymi dolegliwościami mojego męża. 8 lat temu u mojego męża zdiagnozowano nieuleczalną chorobę. Po pierwszej doraźnej pomocy został skierowany do specjalistycznej poradni w Warszawie. Pojechał z jedną wizytą. Zrobiono wstępne badania, ale mój mąż zrezygnował z dalszych badań i leczenia w tej poradni. Ja bardzo chciałam utrzymywać kontakt z profesorem, który przyjął mojego męża. I zadzwoniłam do pana profesora przeprosić, że mój mąż nie przyjeżdża na wizytę. Nie. A pan profesor powiedział do mnie przez telefon, mówi: proszę pani, ja doskonale pamiętam pani męża i tą wizytę. Muszę pani powiedzieć, że ta choroba jest nieuleczalna. Ja tylko chciałem wiedzieć, czy pani mąż jeszcze się kwalifikuje do operacji, czy już nie. To była taka rozmowa telefoniczna, którą ja zachowałam w tajemnicy przez kilka lat przed mężem i przed dziećmi, że i żyłam z tym, z tą tajemnicą. Niedawno powiedziałam o tej rozmowie córce, ale przez ten okres mój mąż, no nie korzystając z medycyny i pomocy lekarskiej, myślę, że był pod szczególną ochroną właśnie łaski Bożej, modląc się przed Najświętszym Sakramentem wspólnie, bo często chodzimy na adorację, czy na mszy świętej. Ja odwiedzałam na przykład, kiedyś odwiedziłam sanktuarium w Oborach i tam jeden z ojców o imieniu Piotr prowadził taką modlitwę o uzdrowienie. I podchodzili ludzie, a ja zostałam na końcu. Zresztą ojciec poprosił, czy ktoś może prowadzić różaniec w czasie, kiedy on będzie się modlił nad chorymi. Ja z wielką przyjemnością ten różaniec prowadziłam i ojciec poprosił mnie na koniec. I ja, zanim on zaczął jakby modlić się nade mną, to ja już zdążyłam powiedzieć, że ja mam taki interes, że tu chodzi o mojego męża, że ja to jestem zdrowa, że to, że ja już z góry dziękuję i wiem, że ta modlitwa jest piękna i wspaniała i że na pewno mi pomoże. I ojciec to powiedział, że będzie się modlił za mojego męża. I dzięki Bogu jeszcze jedno krótkie. Księże profesorze, przez 30 parę lat cieszyliśmy się przyjaźnią z księdzem świętej pamięci księdzem profesorem Ireneuszem Mroczkowskim, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja tu nie będę mówić. Wiemy, że ksiądz profesor zmagał się kilka lat z chorobą nowotworową. Zmarł właściwie w swoim rodzinnym domu, tuż po święcie Matki Bożej, kiedy właściwie był zmęczony i wyczerpany swoją ciężką pracą duszpasterską na wielu polach, dziedzinach, szczególnie służąc chorym. I wiem, że ksiądz profesor modlił się i za mojego męża, za wszystkich chorych i za mojego męża także. I wiem, że ta modlitwa owocowała i owocuje właśnie tym, że ja właściwie od tygodnia jestem bardziej chora, może trochę od mojego męża, bo to dopadła mnie moja ukryta astma przez wiele lat. I on teraz się opiekuje mną i tak sobie nawzajem pomagamy. Raz on się lepiej czuje, raz ja, i na chwałę Bożą.
I ja stawiamy kropkę, Pani Lucyno.
Dziękuję i wiem, chcę powiedzieć, że to łaska Boża, że to właśnie chyba łaska jakiegoś wypełniania woli Bożej może, że ta ulga w cierpieniu i to, że jesteśmy razem. Bardzo dziękuję. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże profesorze.
Tak, no znowu tutaj poza kolejnością, ale to Krzysztof to nadrobi przy kolejnych telefonach.
Mamy jeszcze trochę czasu.
Tak. Ja oczywiście znałem księdza Ireneusza Mroczkowskiego. To był wielki moralista, też etyk, wielkiej kultury też duchowej. Rzeczywiście nawet już później z objawami tej choroby on normalnie starał się funkcjonować również w uniwersytecie. Współpracowaliśmy też przy naukowo, więc to był czas dla mnie też takiego uczenia się od starszego kolegi, takiej postawy człowieka, który nie zamyka się w swojej wiedzy, bo miał ogromną wiedzę, tylko stara się ją stosować. I to jest przykład człowieka, teologii stosowanej, którą ja teraz tak staram się promować, żeby pokazać, że teologia to nie jest teoria, tylko to jest coś, co kieruje nas ku człowiekowi, ku jego życiu, ku jego problemom, z którymi się styka. Więc dzisiaj w szczególny sposób o nim jeszcze wspomnę. Pomodlimy się, jadąc do Warszawy, wracając z księdzem Krzysztofem, za spokój jego duszy. Niech Pan mu da wieczną nagrodę szczęścia wiecznego. Co do tego właśnie, ja uważam, że pani to naprawdę pod wielkim natchnieniem zrobiła, zachowując to w tajemnicy. Tu no, wychodzi pani kobieca intuicja i kobiety potrafią doskonale z tej intuicji takiej wewnętrznej, duchowej korzystać i bardzo często nie potrafią tego wytłumaczyć, noszą to w sobie, często jest to taki oścień ich życia, ale Pan Bóg też daje siły wtedy, tak jak u świętego Pawła, dając oścień daje siły. I Pani jest tutaj najlepszym przykładem, że za tym problemem, który, tą tajemnicą, którą Pani nosiła, Pan Bóg też niósł przed Panią, jeśli można by takiego obrazu użyć, swoją miłość do Pani i do męża i pokazywał, że ten święty związek małżeński będzie trwał i Pani doświadczy jeszcze tego, co ofiaruje swojemu mężowi, jego czułości, jego towarzyszenia, jego opieki. I tak już podsumowując, ja kiedyś wyczytałem i ja sobie to nieraz powtarzam, takie słowa Lwa Tołstoja, który mówił, że kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. I ja myślę, że to nie dotyczy tylko indywidualnie tego człowieka, który choruje. Tylko my, stykając się z ludźmi chorymi, nie szukajmy u nich tego, co cielesne, bo tutaj to może jakąś wiedzę medyczną znajdziemy, ale zobaczmy, jak ten człowiek, który choruje, pokazuje nam swoją duszę. I to często jest, tu wspomniał trochę o tym ksiądz Krzysztof, odwiedzając chorych, no ja nie mam takiej możliwości, ale wiem, że ci, którzy są zaangażowani w apostolstwo chorych, wolontariat, w pomoc, czy nawet zawodowo zajmując się chorymi, mówią, że oni dotykają dusz tych ludzi i to ich najbardziej zadziwia i to im najbardziej ich ubogaca. To, że ta dusza często jest tak widzialna i tak odczuwalna, że on się buduje i swoją wiarę buduje, stykając się z człowiekiem chorym.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, z tej strony Jolanta z Łodzi się kłania.
Witamy Panią.
Dzwonię tutaj do Państwa, przepraszam, tak troszeczkę jestem wzruszona, po prostu no, reaguję tak nerwowo, bo też jestem po ciężkich przeżyciach z uwagi na to, że pochowałam niedawno 22-letniego synka Michasia, popełnił samobójstwo i też właśnie tutaj dzisiaj słucham Radia Maryja, padają różne pytania, odpowiedzi. I też nie potrafię sobie odpowiedzieć, przepraszam, na pewne pytania. Moje dziecko całe życie było chowane tutaj w rodzinie, no jako trójkę dzieci mieliśmy. No i to było najmłodsze. I też my nie zauważyliśmy w dzieciństwie jego problemu, a twierdził z wiekiem swoim, że mając 10-11 lat, że mu się rączki zaczęły pocić i chodził do szkoły, że koledzy patrzyli na to, dlaczego ci się tak ręce pocą i tak dalej. On z tym tkwił latami i chodził do tej szkoły, nigdy nic nie mówił. W wieku, kiedy przed maturą po prostu było mu źle, ja zauważyłam, że on, no może nie powinnam tej nazwy powiedzieć, no ale wziął opiaty. Opiaty nazwy nie podam, no bo wiadomo, że się tego nie podaje. Opiaty brał z uwagi na to, że chciał sobie pomóc. Lekarz pierwszego kontaktu mu ten lek przepisał. Na pewno nie powinien lekarz tego przepisać, bo są inne środki na bóle głowy, bo go głowa bolała od młodych lat rzeczywiście. A to był lek, który uzależniał. I to moje dziecko zaczęło brać ten lek, myśląc, że sobie poradzi i prędzej tą maturę, no podejdzie do tej matury, a to był okres covidowy właśnie. No i tak się stało, że pomimo, brał, ja nie zauważałam, tak szybciutko powiem, żeby czasu nie zabierać, i w styczniu, pół roku przed odejściem, dziecko przyszło do domu i po prostu położyło się, zaczęło płakać. Poszłam do niego do pokoju i mówię: synku, co ci dolega? Mamusia, mam myśli samobójcze. I nie wiem, ja też jestem z rozbitej rodziny, ale to dziecko przytuliłam, ukochałam i po prostu nie wiedziałam, jak mu pomóc. Może powinnam inaczej powiedzieć. Ja jej powiedziałam: poradzisz sobie, dasz radę. A ja nie wiedziałam, jak do niego przemówić. I po prostu zaczął płakać, tuliłam jak mogłam. Ale się okazało, że po pół roku to, że go przytuliłam, dokonał tego czynu. Po prostu na małej naszej działeczce wziął ten środek opiatowy, uzależniający, położył się i po prostu odszedł z tego świata. I koledzy, przyjacielowi z klasy, gdzie chodził do technikum, był bardzo zdolnym dzieckiem, ukończył technikum mechatroniczne, dostał się na studia, był w obronie terytorialnej, był tak zaangażowany w swoje życie. I on powiedział, że sobie już nie poradzi, a kolega, przyjaciel z klasy, dostał SMS od niego 2 dni przed śmiercią, że po prostu on chce z sobą skończyć, i opisał wszystko, co ma już naszykowane. I ten kolega po prostu mi, matce ani ojcu, mojemu mężowi, tego nie przekazał SMS-a, ani nie zadzwonił nawet. I to nasze dziecko odeszło, a przecież mogliśmy obronić, mógłby żyć i cieszyć się życiem. Jak ja mogę sobie dalej teraz poradzić, jak ja nie umiem żyć? Jestem pod opieką lekarzy, ja nie umiem żyć.
Pani Jolanto, dziękujemy, dziękujemy za ten telefon. Bardzo proszę, księże Krzysztofie.
Pani Jolanto, nie wiem, czy to opatrznościowe, ale dosłownie 2 lata temu, w lipcu, miałem bardzo podobną sytuację jak pani, bo w naszej parafii mieszkają małżonkowie, którzy mają 2 dzieci, i właśnie ten starszy syn, 26-letni, popełnił samobójstwo. Miał bardzo podobną historię jak pani syn. Chorował dosyć wcześnie, też u niego akurat się objawiła depresja. Nie wiem, czy u pani syna też była dokładnie ta sama sprawa. Były jakieś objawy utajone, te rączki i tak dalej. Natomiast to, co jest ważne, i to, co też u nich wyszło w ich przypadku, i to też w pani przypadku, oni tego syna otaczali naprawdę wielką miłością, wielką opieką. To byli bardzo wierzący ludzie. Ten syn od razu współpracował nawet z psychologiem. To była wielka pomoc, wielkie nakłady także finansowe. Temu dziecku naprawdę niczego nie brakowało. I rodzice walczyli. I on naprawdę też chciał się pozbyć tej depresji, robił wszystko, co w swojej mocy. Mieszkał razem z kolegą w wynajmowanym mieszkaniu i też rodzice za wszelką cenę próbowali go uchronić przed tym, żeby te myśli samobójcze, które miał, bardzo intensywne, żeby one nie doszły do skutku, i nie udało się go wybronić. Znalazł dosłownie kilka godzin, gdy kolega wyszedł na zewnątrz i wtedy popełnił samobójstwo. Dlaczego o tym mówię? Bo czasem rodzice próbują zrzucić tę winę na siebie i to, co się stało, jakoś tak wytłumaczyć sobą albo szukać winnych. Oczywiście, że ten kolega mógł powiedzieć, natomiast czy w tym przypadku może by się go dało obronić, ale myślę, że to przytulenie to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie pani zrobiła, bo pani pokazała temu dziecku, że życie ma sens, że kolejne pół roku, które przeżył, może dzięki temu uściskowi, dzięki temu tej pani reakcji, może to były piękne też miesiące w jego życiu, ale też to, co jest ważne, co próbowaliśmy podkreślić księdze profesorem, ale myślę, że w przypadku pani też ciężko też mówić o pani jakiejś winie, czy o jakimś zaniedbaniu, broń Boże, ale zawsze w takich sytuacjach, to też uczy nas dzisiejsza też medycyna, ale też w ogóle też moje doświadczenie pracy z młodzieżą, nigdy nie można lekceważyć takich słów, nie lekceważyć takich wyznań młodych ludzi, że mają myśli samobójcze, i pomimo miłości, tej wielkiej miłości, jaką mamy, tego zaangażowania, warto też skorzystać z takiej realnej pomocy, nie realnej, tylko takiej pomocy profesjonalnej na zewnątrz. Zawsze poprosić jakieś zaufane osoby, by pomogły znaleźć tam osoby związane z psychiatrą, z psychologią, żeby żeby temu młodemu człowiekowi jak najwcześniej to możliwe, żeby pomóc, bo wiele spraw się uda wyprostować, niestety wiele nie, tak jak w przypadku tego chłopaka, o którym ja pani wspomniałem. Natomiast no, nikt nie jest w stanie wyrazić tego bólu, który pani przeżywa. Jedyne, co możemy pani powiedzieć, to nikt nie doszukuje się do pani winy, to jest jedna rzecz. Druga, zrobiła pani tyle, ile pani mogła. Jestem przekonany, że każda inna matka robiłaby dokładnie to samo, więc pani tutaj absolutnie niech nie zrzuca na siebie poczucie winy niepotrzebnego w tej kwestii. I to, co możemy robić, modlić się. Pamiętam, taka historia jest ze świętym Janem Marią Wianejem, gdy kobieta przyszła do świętego proboszcza z Ars i zapytała go o męża, który popełnił samobójstwo. Akurat on wtedy spadł z mostu do rzeki i w ten sposób popełnił samobójstwo. I wtedy zastanowił się ksiądz Jan Maria Wianej i powiedział: wiesz co, droga siostro, prawdopodobnie pomiędzy mostem a ziemią mógł jeszcze wezwać miłosierdzia Bożego i to miłosierdzie Boże mogło go spotkać, więc my nie wiemy, co przeżywa tak naprawdę wewnątrz siebie pani syn Michał, ale wierzymy, że Boże miłosierdzie go znajdzie i że w tej sytuacji, w której on się znalazł, w której też w pewnym momencie pewnie stracił kontrolę nad tym, co robi i to uzależnienie czyniło za niego to, co on, czego on nie chciał, myślę, że Pan Bóg jest na tyle dobry, że z tego w tej sytuacji znajdzie rozwiązanie, ale to też ta historia, o której pani wspomniała, pokazuje nam jeszcze jedną ważną rzecz, żebyśmy nigdy nie lekceważyli osób chorych, którzy też mają choroby psychiczne, którzy mówią o swojej depresji, mówią o swoim bólu, mówią o swoim cierpieniu, żeby te osoby nigdy nie czuły się samotne. Czasami to wystarczy wysłuchać, ale przytulić, ale czasami rzeczywiście trzeba sięgnąć po jakąś taką pomoc, która w tym przypadku czy w innym rzeczywiście może pomagać.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Kłaniam się.
Kogo witamy, skąd telefon?
Z Krakowa, Piotr.
Bardzo proszę, panie Piotrze. Panie Piotrze, tak. My słyszymy, słuchamy pana.
Chciałem do audycji taką króciutką, ponieważ nie zawsze, nigdy nie życzę nikomu zdrowia, tylko błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. A drugie to tak, że najlepsza jest rada taka, jak ta, bo pani tam dzwoniła, że ma kłopoty, mamusia ma tam. Mamusia trzeba wziąć do siebie i zaopiekować się. Bo mamusia się opiekowała panią i powinna wziąć teraz mamusię do siebie. A następna sprawa to jest taka, że ja mam już 84 lata, 18 razy byłem w szpitalu i w 40 latach modli przed każdą, jak szedłem do szpitala, to się zamawiałem mszę świętą i modliłem się przed obrazem Matki Bożej dobrej rady i prosiłem o opiekę. I raz taki byłem, no tak, byłem już zmęczony tym i słyszę głos: nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. I od tej pory tak jakby ktoś, no nie ktoś, tylko anioł stróż mi to zgłosił i Matka Boża mnie zaopiekowała się. Także wszystko mogę. Dziękuję.
Dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiamy Kraków. Księże Krzysztofie, bardzo proszę.
Panie Piotrze, dziękujemy za to zauważenie. Rzeczywiście spotkałem się z taką sytuacją, że właśnie w ramach życzeń składa się życzenia wiary. Ja nawet słyszałem kiedyś od jednego kolegi, który składa mi życzenie, życzyć świętości. A jaką drogą tam dojdziesz, to już wola Pana Boga. Więc to rzeczywiście możemy sobie składać różne życzenia. Cieszę się, że Pan akurat o tym błogosławieństwie Bożym wspomniał, bo jak Bóg błogosławi, to nawet gdy choroba przyjdzie, to człowiek wtedy rzeczywiście nie jest sam i Bóg mu błogosławi tę drogę, dzięki której tę chorobę może z jakąś Bożą pomocą przejść. Bo bez Bożej pomocy rzeczywiście no, nawet na prostej drodze człowiek się może wywrócić, a co dopiero jak spotka go droga choroby i droga cierpienia. Natomiast poruszył pan też ważny wątek, który wybrzmiewa w naszych rozmowach niedokończonych, a który myślę, że warto jakoś krótko podsumować, to jest problem opieki nad rodzicami chorymi. Otóż rzeczywiście jest taka narracja, którą pan Piotr streścił w słowach: pani była zaopiekowana przez swoich rodziców, to teraz proszę się zaopiekować rodzicami. Panie Piotrze, życie jest trochę bardziej skomplikowane, niż nam się czasami wydaje. Ja nigdy starałem się danym osobom nie mówić, jak mają postępować w takich sytuacjach. Myślę, że każdy z nas powinien być bardzo delikatny i tutaj taki delikatnie wrażliwy w tych kwestiach, żeby dać jednak możliwość podejmowania decyzji danym członkom rodziny. Osobiście znam takie przypadki, gdy moja chora, do której chodziłem z Komunią Świętą, sama poprosiła o przeprowadzkę do domu pomocy społecznej, sama wybrała dom, którym była kaplica z Najświętszym Sakramentem, sama zabiegała o to, sama poprosiła dzieci, by też nakład finansowy do tego miejsca przekazywały, wyciągając też z jej emerytury jakąś część. Dlatego to nie jest takie oczywiste, że każdy rodzic pragnie opieki swoich dzieci. Są rodzice, którzy może nie tyle nie chcą być ciężarem, ale też chcą ten czas spędzić w jak najlepszych warunkach i sami sobie wybierają właściwe warunki domowe, właściwe miejsce, w jakimś zaciszu, w spokoju. Może nikt nie pragnie mieszkać w centrum miasta, w którym mieszka kilkadziesiąt lat i nabawił się różnych chorób, także z płuc, czy jakichś innych, czy tam bębenki uszne już nie wytrzymują. Dlatego znam osobiście takie przypadki, że rodzice sami proszą o konkretny dom, o konkretne miejsce, nie bo dzieci się nie interesują, tylko nawet czasami wbrew dzieciom. Te dzieci chciałyby się zaopiekować swoimi bliskimi, a oni sami wskazują, że te warunki przede wszystkim, no takie podstawowe, czyli warunki higieniczne, warunki lekarskie, codzienna opieka pielęgniarska, doglądanie, pilnowanie leków, pilnowanie diety, pilnowanie ruchu, gimnastyka, fizjoterapia, wszystko to, co sprawia, że ta osoba chora ma zainteresowanie, ale też nie tylko, bo ma też profesjonalną pomoc, bo oczywiście to jest miejsce, gdzie można się spotykać, można codziennie być z tą osobą, ale też wiem, że członkowie rodziny, którzy spotykają swoje osoby w tych domach pomocy, szczególnie prowadzonych przez siostry zakonne, one też przecież taki charyzmat mają, no to mówią wprost, że nawet ksiądz sobie nie zdaje sprawy, jaką radością jest dla mnie, gdy widzę mamę zdrową, uśmiechniętą. Gdy ja byłam z nią w domu, gdy opiekowałam się nią, ona rzeczywiście mimo mojej opieki czuła się trochę nieszczęśliwa, smutna, jakby była takim obciążeniem dla nas, a tam będąc wcale nie ma do nas żalu, wręcz przeciwnie, widzimy ją uśmiechniętą, czystą, zadbaną. Widzimy, że te leki, które bierze, których dopilnowują, rzeczywiście dają jej więcej radości i że jej stan, jej dobrostan, o czym ksiądz profesor mówił, zdecydowanie się poprawił, więc to nie jest takie oczywiste, więc tutaj kwestia czwartego przykazania, czci ojca swego i matkę swoją, nie jest tak jednoznaczna, że ta cześć i szacunek niekoniecznie polega na tym, że za wszelką cenę, pomimo wszelkich możliwych środków i moich możliwości, muszę się opiekować tymi osobami w moich warunkach domowych, nawet jeżeli będzie to z niekorzyścią dla bliskich, ale spełnię obowiązek płynący z przykazania. Możemy tak ten obowiązek zawęzić i to przykazanie, ale tak naprawdę miłość do rodziców i szacunek mogą dosłownie wyrażać także ci, którzy w porozumieniu z tymi rodzicami, w zgodzie tych rodziców, szukają takiego rozwiązania, by ci rodzice w wybranym dla siebie domu, w wybranym dla siebie miejscu też mogli spokojnie chorować i spędzić swoje podeszłe lata.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Bielawa Dolnośląskie. Pozdrawiam właśnie ojca i pozdrawiam miłych gości, księdza, doktora i właśnie słuchających, no i chorych. No ja chciałabym powiedzieć ze swojej strony, jako opiekunka wyuczona oczywiście, opiekunka dorosłych i dzieci oczywiście z językiem migowym. No i pracowałam długo, ale najpierw to jakie to jest piękne zamiłowanie do właśnie tych chorych osób. Początkowo pracując w laboratorium na przędzalni, miałam tylko punkt apteczny dosyć duży, gdzie trzeba leki było dostarczyć i tym chorym pomóc. I właśnie to pan potrafili lekarze oczywiście dać do pracy z rakiem po wyrwaniu zęba, gdzie się to był rak chyba złośliwy, bo to jeszcze z rok żył ten pan, później rak żołądka, drugi pan. I właśnie w tych ludziach ja zauważyłam tego właśnie Pana Jezusa, tą Matkę Bożą, którą miałam właśnie w tym laboratorium powieszoną, Ojca Świętego, portret. Ja się modlałam, to aż Matka Boża tak promieniowała do mnie, kiedy ja ręce rozkładałam, bo nie miałam czasu, bo tu próby, tu wysyłki, gonitwa, trzy piętra kontroli, zmiany później asortymentu, a tu trzeba jeszcze chorym pomóc, ale stawałam i zostawałam uśmiechnięta, jakoś tak grzecznie przychodzili, siedzieli, ja szłam sobie, nie bałam się o nic i właśnie pomogłam długo, bo gdy temu panu tabletkę trzeba było włożyć do tego zęba, to było dziąsło, to były poszarpane wszystkie, to ciało poszarpane i właśnie on się czuł lepiej i szedł do tej pracy dzień w dzień, brałam pięcetę, wyparza, no chwileczkę, gdzieś coś zawód troszeczkę, mówię, pomyliłam, drugie dawać leki, czy tam żołądkowe, niektóre biegunki, ale mało tego, ja podjęłam później właśnie tą pracę opiekunki, pracę, kursy, gdzie już nie było pracy i ja właśnie długo, teraz kupę lat przy tych chorych, trzeba było pomóc osobie jednej, która właśnie mówiła, że kiedyś chciała popełnić samobójstwo przy siostrze, siostra starsza panna, ona miała dziecko, ale później ona była w kłopotach i chcieli mieszkanie zabrać, pomogłam, przy mnie nie zrobiła właśnie tego, tylko była załamana. Inna osoba przy żonie też tak samo, ta żona dokuczała, no ja zastępstwa miałam oczywiście i on mówi, weźmie sznurek. Nie, najpierw pan się wyspowiada, bo pan się nie chce wyspowiadać, nie chce mi się, przepraszam. Żona mówi, że nawet do spowiedzi nie chodzi, ileś miesięcy ksiądz przychodzi, a ja prosiłam, błagałam, modliłam się, wprost płakałam i on się wyspowiadał, mówi, tak, pani Bożenko, ja jestem w siódmym niebie, jakbym się wymył, nie wiem gdzie, proszę. Później odchodzi w Świdnicy, w szpitalu za miesiąc, ale dużo przypadków jeszcze tak, pomogłam.
Wszystkich księdza. Przypadków na pewno nie umówimy, pani Bożeno, bo widzę, że bogate doświadczenie pani. Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie, księże profesorze, bardzo proszę.
No miło się słucha pani Bożeny i rzeczywiście można byłoby samą audycję zrobić jedną oddzielną, słuchając o tych wszystkich przypadkach i to tak w ekspresowym tempie, można by powiedzieć, że to tak ekspres chorobowy. Ale tak z tej opowieści jednak wynika bardzo, bardzo dużo takich bardzo pozytywnych przekazów, bym powiedział. No najpierw to, co my tak sobie w teologii określamy, że Jezus jest lekarzem też. No najwięcej cudów, jakie znamy przez Jezusa uczynionych, to są zdrowienia. No trudno nie skojarzyć przywrócenie zdrowia z funkcją właśnie doskonałego lekarza, ale jest taki obraz, że Jezus daje jedną ręką człowiekowi krzyż do niesienia, a drugą ręką niesie jego samego. Czyli ten obraz ma nam pokazać, ta metafora, cechę Boga, że Bóg to przede wszystkim ktoś, kto nas kocha takimi, jakimi jesteśmy i okazuje nam miłosierdzie w obronie naszego życia, naszego dobrostanu i tego, co nam potrzeba, to Bóg lepiej to rozumie i odczytuje niż my sami. I pani tu podała siebie jako przykład, bo ja spotkałem w literaturze, że często lekarza, który tak bardzo zgodnie z powołaniem swoim wypełnia swoją funkcję, traktuje się jako drugiego Chrystusa. Tak, no właśnie. I pani, można powiedzieć, też pokazując w tych przykładach działalności, że gdybyśmy tak sobie takie zadali zadanie, jakby Chrystus się w tej sytuacji zachował, no to można by powiedzieć tak jak pani. Podając rękę, służąc, nie okazując żadnego takiego stanu odrazy wobec cierpienia i objawów tego. Chrystus potrafił się nad każdym pochylić i czy to był trędowaty, czy głuchoniemy, czy cierpiący, tak ta kobieta wspomniana na upławy krwi. Dla niego każdy człowiek chory to był ktoś, kogo mógłby nazwać swoim bratem, swoją siostrą. Ja myślę, że pani to powiedziała, co też w naszej audycji wybrzmiało, tylko jeszcze nie tak wprost, że jeśli chcemy naśladować Chrystusa w stosunku do ludzi chorych, to traktujmy ich jako swoje siostry i swoich braci, bo Chrystus tak widzi każdego człowieka cierpiącego i tego nas uczył w Ewangelii. I myślę, że te kolejne opowieści Pani by pokazywały, jak to się w życiu realizuje, że to jest tak różnorodne, tak różnokolorowe i tak często zaskakujące, że praca i powołanie do pracy z chorymi, służby chorym, to można powiedzieć, że to jest dla wielu ludzi marzenie i największe szczęście, jakiego by sobie życzyli.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Z Gniezna, taka Elżbieta, dzwoni, nie mogę godzinę.
Witam Pani Elżbieto, już do rzeczy.
Proszę ojca, proszę księdza, ja mam taki bardzo prozaiczny sposób kontaktowania się z ludźmi. Ponieważ długo wśród nich pracowałam, mam bardzo dużo telefonów. I wczoraj tak oglądam te wszystkie telefony i mówię, zadzwonię do tej pani, której nie wiem, nie pamiętam jak wygląda, ale ona mnie pamięta. I pani, skąd pani wiedziała, że jestem chora? A ja mówię, no tak przyglądałam i ona tak była mi za to wdzięczna, że można różnymi sposobami pomagać bliźniemu. Opowiedziała swoje tam kłopoty, wszystkie. No i bardzo mi za to dziękowała. I chciałam też właśnie powiedzieć, że taki sposób pomagania innym jest na czasie. Mamy komórki, bo nie tylko możemy tam, mówmy, coś podać. Ja też z tego korzystałam kiedyś, ponieważ mieszkam sama. I też tak się jakoś źle czułam. I zadzwoniłam do pewnego księdza. A on mówi, pani, co to jest? A ja mówię, tak chciałam u księdza usłyszeć. Po godzinie patrzę, ktoś puka do mnie. Zdziwiona byłam. A przyszłam pani odwiedzić. Nie pytałam się już, kto jej powiedział, kto zadzwonił. I w ten sposób można jeden drugiemu pomóc. Nie słowami, a ona przyszła, posiedziała, porozmawiała, przyniosła ten uśmiech i byłam bardzo za to jej wdzięczna. I raczej też tym sposobem można ludziom pomóc. Dobrym słowem, telefonem, taką niespodzianką. Bóg zapłać.
Dziękujemy pani Elżbieto, pozdrawiamy Gniezno. Księże Krzysztofie, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy pani Elżbieto za to świadectwo i dziękujemy za pokazanie, że opieka nad chorymi zaczyna się od prostych relacji, od prostego jednego telefonu, bo to, co Ojciec Święty właśnie bardzo mocno wyraził w orędziu, ja pozwolę sobie zacytować. Bracia i siostry, pierwszą formą opieki, jakiej potrzebujemy w chorobie, jest bliskość pełna współczucia i czułości. I to jest zdanie, które myślę dobrze podsumowuje to, co pani Elżbieta nam przedstawiła w swoim świadectwie, że ta czułość i bliskość, która wyraża się w telefonie, w odwiedzinach, w prostych gestach, to jest to, czego potrzebują nasi chorzy, którzy nawet się nie spodziewają czasami, że od nas odzyskają pomoc. Ja też byłem bardzo zaskoczony sytuacjami na kolędzie, gdy spotykałem w tym roku. Mam tę przyjemność i studiować doktorancko, ale i pracować duszpasterzko trochę w parafii. I jak odwiedzałem chorych nie tylko w ramach kolędy, ale też w wizycie z Komunią Świętą, no ale wróćmy do kolędy, to byłem zaskoczony, jak wielu osobom chorym pomagają ich sąsiedzi. Albo ludzie zupełnie z zewnątrz, wcale nie bliscy, nie krewni, powinowaci, tylko ludzie, którzy mieszkają na przykład naprzeciwko, mieszkają dwa mieszkania obok. Osoby, które nawet nie były proszone o tę pomoc, ale same z siebie postanowiły się zainteresować, podejść, zagadać. I czasem to naprawdę wygląda tak jak w przypadku pani Eli, czyli odwiedziny, herbata, nic wielkiego, tak z naszej perspektywy, prawda, ludzi zdrowych. Ale dla osoby chorej, która dzień w dzień, może czasami skołatana myślami o swojej chorobie, może dzień w dzień jest już zmęczona ciągłym myśleniem o lekach, o lekarzach, o badaniach, o czekaniu na wyniki. Może potrzebuje po prostu chwilowego oderwania, krótkiej rozmowy, spotkania się z kimś. Więc też nie zapominajmy o prostych gestach, bo kochani, Ewangelia to są też proste gesty. My próbujemy czasami samych siebie, duchowość bić na jakieś wyżyny świętości, tak jak patrzymy na naszych świętych patronów, ale ich budowanie świętości też się odbywało w małych rzeczach, małych gestach, wcale nie od razu w wielkich pomnikach, więc myślę, że nasza opieka nad chorymi i nasze zainteresowanie w tym temacie, mówiąc wprost, nasze kapaństwo, też takie przez służbę, o czym ksiądz profesor dzisiaj wielokrotnie wspominał, ono się odbywa przez bardzo proste, codzienne gesty.
Bardzo dziękuję. 7 minut pozostało do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, więc cóż, warto poczynić chociażby króciutkie słowo podsumowania spraw i wątków bardzo wiele podjętych w tej części radiowo-telewizyjnej po 18 w Radiu Maryja po godzinie 21.30. Chorzy w kościele, nasi słuchacze wciąż telefonują, chcą zabrać głos w dyskusji, ale to są rozmowy niedokończone. Księże profesorze, bardzo proszę.
No cóż, jesteśmy w Radiu Katolickim i powinniśmy tak naprawdę trochę może bardziej akcentować ten wymiar duchowy, ale jak widzimy z tych telefonów, też jest ogromna potrzeba mówienia językiem już nie tylko Ewangelii, nie tylko językiem Kościoła, ale też językiem ludzkim, czyli językiem doświadczeń tych, którzy Ewangelię piszą własnym życiem, własnymi słowami, własnymi przeżyciami. I to jest najpiękniejsze, co z tych telefonów wynika. My tutaj no tak nieporadnie tylko ustosunkowywaliśmy się do tych świadectw, do tych uczuć, tych nawet łez, które wyrażały się. Ale myślę, że w takiej audycji zbudowaliśmy też pewien wzór, jak należy w sytuacjach, w których mamy do czynienia z chorobą własną, czy chorobą najbliższych, czy po prostu z chorobami ludzi z kręgu naszych znajomych, jak się zachowywać. I taka mi przyszła pierwsza refleksja i chciałbym tą refleksją zakończyć, że Jezus dokonywał uzdrowień również w szabat. Wiemy, że mu to bardzo mocno wyrzucali faryzeusze, uczeni w piśmie, że łamie prawo mojżeszowe, bo działa wbrew tej tradycji, którą oni przez tyle wieków zachowywali. A Jezus pokazuje, że dla Niego liczy się człowiek, a nie jakieś wskazania formalne, bo takich wskazań nie ma. Lekarze muszą się kierować procedurami, mają swoją wiedzę, swoje takie zachowania wynikające z zawodu, ale Chrystus nas uczy, że zawsze najważniejszy jest człowiek. I traktujmy człowieka chorego tak jak człowieka, który jest taki sam jak my. Niczym się od nas nie różni, oprócz tego, że bardziej potrzebuje naszej obecności, bardziej jeszcze potrzebuje tego, aby mu wyrazić miłość tak jak każdy z nas potrafi. I nie starajmy się spełnić wszystkiego, co chory od nas może w tym momencie oczekiwać, bo pozwólmy też działać Bogu przez naszą wiarę i modlitwę.
Księże Krzysztofie?
Ksiądz profesor wspomniał o tej nieporadności. U mnie to rzeczywiście jest nieporadność, bo w wieku 32 lat ktoś może powiedzieć, co ja mogę wiedzieć na temat chorób, na temat cierpień, na temat szpitala, badań i morfologii. Rzeczywiście ktoś może mieć w pierwszym odniesieniu rację, natomiast tak asekuracyjnie chcę zakończyć tym, że chcę podziękować tym wszystkim chorym osobom, których spotykałem, którzy uczyli mnie, czym jest choroba i jak sobie też jako duszpasterz, jak mam się odnosić do tych osób, jak się uczyć postępowania, dotykania duszy. Także dziękuję tym chorym, do których chodziłem i w Sierazu. Pozdrawiam tu parafię Wszystkich Świętych z Bazyliki, ale też parafię aktualną, też Wszystkich Świętych w Warszawie. Wiem, że chorzy też słuchają naszych audycji i wiem, że potem wracają do tych rozmów, które my tu podejmujemy. Także każdego z Was, moi drodzy chorzy, których odwiedzam, chcę też serdecznie pozdrowić i podziękować Wam za to, że to, co mówiłem dzisiaj, co starałem się też przekazać razem z księdzem profesorem, że to wynika też z doświadczenia spotkań z wami, że to wy też jesteście wielkim skarbem dla Kościoła, wielkim skarbem dla mojego kapaństwa. I chcę poskończyć takim pozytywnym akcentem, dokładnie tym fragmentem, który rozpoczyna orędzie na jutrzejszy Światowy Dzień Chorych. Nie jest to dobrze, by człowiek był sam, więc życzmy sobie, żeby nikt z nas nigdy nie był sam, ani w zdrowiu, ani w chorobie. I wierzę, że nasza audycja, za co dziękuję księdzu profesorowi za towarzyszenie i ojcu za zaproszenie i naszym słuchaczom, mam nadzieję, że nikt z nas nigdy nie będzie sam.
Chorzy w Kościele i demokracji. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Nasi goście to ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych telewidzów, radiosłuchaczy.
Ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant UKSW w Warszawie. Dziękuję, księże Krzysztofie.
Bardzo dziękuję, szczególnie tym, którzy wytrwali do końca.
I oczywiście dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Dziękujemy za współtworzenie naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.